Prezydent Rzeczypospolitej Świętej Pamięci Lech Kaczyński powiedział w Tbilisi: dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, a pojutrze, kto wie, może mój kraj Polska. Wojna na Ukrainie, którą wtedy przewidywał nieżyjący polski prezydent, trwa. Trwa cały czas, nie zawsze chcemy o tym wiedzieć, nie zawsze o tym pamiętamy. Paweł Bobołowicz, nasz korespondent w Kijowie, był przez kilka dni tam właśnie, gdzie ta wojna cały czas się toczy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, przypomnę, że ostatnie dni, ostatni weekend to na Ukrainie święta Wielkiej Nocy obchodzone zgodnie z kalendarzem juliańskim i te święta Wielkiej Nocy spędziłem na ukraińskich pozycjach wojskowych, towarzyszyłem kapelanowi wojskowemu ojcu Sergiejowi Dmitriejowi, który pojechał do żołnierzy z darami z Kijowa, z podarunkami od kijowskich wolontariuszy, od mieszkańców Kijowa, takimi darami, które miały przypomnieć właśnie o tym, że gdzieś dalej w ich rodzinach, w ich domach są normalne święta, święta Wielkiej Nocy. Inaczej sytuacja wygląda na froncie. Tym razem byłem w Marince, to miejscowość położona faktycznie na przedmieściach Doniecka. Pozycje separatystów przebiegają czasem zaledwie 100 metrów od ostatnich punktów ukraińskiej obrony. Obrzeża tego miasta cały czas narażone są na ostrzał snajperów i pomimo tego, że o wiele rzadziej niż rok temu, to jednak stałym elementem jest huk eksplozji. Miasto jest ostrzeliwane i z moździerzy. Ostatniej nocy strzelano również z granatników. Właściwie nie ma pewności, że nagle gdzieś w każdym miejscu właściwie w tym mieście nie spadnie zabłąkany, a może też celowo wystrzelony pocisk. Mimo wszystko w miejscowości, w której do wojny mieszkało około 10 tysięcy osób, toczy się życie, które na pierwszy rzut oka wydaje się być normalne. Otwierane są sklepy, targ, funkcjonuje jakaś kawiarnia, po ulicach biegają dzieci, działają szkoły, dom kultury, wiele budynków zostało odremontowane po tych najgorszych walkach, które toczyły się w 2014-2015 roku. Chociaż na przykład w oknach szkół wciąż widać ułożone worki z piaskiem, a niektóre już nowe okna, niedawno stawione, mają ślady przestrzelenia, ślady po odłamkach od wybuchu ładunków pocisków. Mieszkańcy, podobnie jak i w innych przeprzątowych miastach, w których przebywałem wcześniej, mówią, że nie chcą wyjeżdżać, bo nie mają ani dokąd, ani nie stać ich na to. W Marince mają swój dom, mają jakiś tam majątek. Najczęściej to jest skromny majątek, bo przecież jest to taka typowa miejscowość górnicza, typowa miejscowość Donbasu, w której większość mieszkańców przede wszystkim do wojny zajmowała się, czy pracowała właśnie w kopalniach. Ten majątek to najczęściej po prostu jakieś zwykłe, proste, domowe sprzęty. Kopalnie, o których wspomniałem, a one stoją właściwie, nawet niektóre z nich są zlokalizowane bezpośrednio w samym mieście. Dzisiaj jednak większość z nich nie pracuje. Nie działają też największe zakłady produkcyjne. Tam był taki wielki zakład, który produkował opony, mleczarnia. Podstawowym miejscem, gdzie ludzie mogą liczyć na zarabianie pieniędzy, jest po prostu sfera budżetowa. No i oczywiście emeryci i renciści otrzymują swoje wypłaty z budżetu państwa. Na ulicach stałym widokiem są ukraińscy żołnierze w pełnym rysztunku, w hełmach, w kamizelkach, z bronią. Podążają albo z tych pozycji bojowych, albo na pozycje bojowe. Tak jak wspomniałem, te pozycje są właściwie bezpośrednio zlokalizowane w Marince. Niektóre pomiędzy właściwie domami, w których mieszkają cywile. Oni przez pewien moment opuścili swoje domy w 2014 roku. Duża część mieszkańców na chwilę wyjechała, ale teraz powróciła, więc te pozycje ukraińskie faktycznie przebiegają, czy są pomiędzy domami. Zresztą podobnie jak pozycje separatystów. Wprost ukraińscy żołnierze pokazują ulice, które są pod kontrolą separatystów i te ulice, które kontrolują Ukraińcy. I właściwie po tych ulicach pomiędzy tymi pozycjami najlepiej oczywiście nie chodzić, nie przemieszczać się. A można wręcz powiedzieć, że ludzie po prostu mieszkają tam na pierwszej linii frontu. Wielu moich rozmówców nie ukrywa swojej niechęci do ukraińskiej armii i władz w Kijowie, a jednocześnie neutralnie albo nawet życzliwie odnoszą się do tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, a szczególnie dobrze wypowiadają się o Rosji i Władimirze Putinie. A argumenty moich rozmówców w pełni pokrywają się z propagandą ulejącą się z telewizji tak zwanych separatystów i ich rosyjskich rozgłośni, separatystów i w tej telewizji rosyjskiej, tak samo zresztą funkcjonują tam rozgłośnie radiowe. Głównym założeniem tej propagandy to obciążanie za konflikt władz w Kijowie, podkreślanie niezbędności rozmów za okrągłym stołem z udziałem Rosji i władz tzw. ludowych republik. Na poziomie tej wielkiej polityki moi rozmówcy mówią o tym, że są ofiarą agresywnej polityki Stanów Zjednoczonych wobec Rosji i nie dziwią się, że Putin musiał się przeciwstawić próbom rozmieszczenia wojsk NATO na swoich granicach. No w tym rozumieniu też uważają, że wojska NATO chciały rozmieścić swoich żołnierzy na Donbasie. No i to w taki sposób usprawiedliwia Putina. Te zaskakujące argumenty wśród osób, które przecież mieszkają po stronie kontrolowanej przez Ukrainę, no w pewnym sposób przestają być tak bardzo zaskakujące, kiedy włączy się telewizor i można zrozumieć, że te osoby od kilku lat nie mają kontaktu z ukraińskimi mediami. Na co dzień po prostu jest tam telewizja tak zwanych separatystów, kilka kanałów tej telewizji, różnych tematycznych, informacyjnych, a inne kanały to telewizja rosyjska. No i faktycznie stamtąd leje się ta propaganda z tymi argumentami, że to za wojnę jest odpowiedzialna Ameryka, a cały czas są nawiązania do zimnej wojny i oczywiście też w tym kontekście, że to Ameryka spowodowała zimną wojnę, że Ameryka chciała napaść na Związek Sowiecki, który zresztą powszechnie jest tam uważany przez mieszkańców jako taki wzór i ideał życia. Wiele osób, szczególnie tych starszych, nawiązuje do tego, że w czasach sowieckich żyło im się dobrze i w sposób rozumieją to, że właściwie chcieliby do tego Związku Sowieckiego powrócić, może nawet bardziej utożsamiając współczesną Rosję ze Związkiem Sowieckim niż z tym, co dzieje się w Rosji. Chociaż wiele osób też przyznaje się, że ich bliscy, rodziny wyjeżdżają na teren Rosji czy na teren okupowanego Krymu, no i są zawsze pod wrażeniem, że tam jest dobrze, że jest lepiej niż na terenie Ukrainy, która w tym momencie rzeczywiście kojarzy im się szczególnie z wojną i ze stratami, których przecież też sami doznali, bo rzeczywiście wiele domów, ale też wiele osób zginęło, szczególnie w tych latach 2014-2015. Jak wspomniałeś, ta wojna wciąż się toczy i najlepszym tego dowodem jest sytuacja chociażby z ostatniej doby, kiedy po raz kolejny, no 65 razy w ciągu ostatniej doby ostrzelano pozycje ukraińskie. Separatyści wykorzystywali znowu nie tylko broń strzelecką, ale moździerze. Strzelano też przy użyciu czołgów bojowych, wozów. A w tym czasie, kiedy ja przebywałem, byłem tam 3 dni na froncie, w czasie Wielkiej Soboty, zostało rannych 4 ukraińskich żołnierzy, a to żołnierze akurat dokładnie w tych miejscach, gdzie towarzyszyłem ojcu Sergiejowi, zaraz właściwie po odprawieniu po modlitwie i po przekazaniu darów, kiedy wyjechaliśmy, to rozległy się strzały, a na jednej z takich pozycji został raniony żołnierz. W innym miejscu przyjechaliśmy praktycznie zaraz po ostrzale. Ukraińscy żołnierze zresztą strasznie zwracali uwagę, żebyśmy nie pojawiali się w takich miejscach, które szczególnie są narażane na ostrzał, bo tak jak mówię, te pozycje pomiędzy jedną a drugą stroną są bardzo bliskie. Właściwie za pomocą prostego sprzętu w lornetki, ale też gołym okiem czasami po prostu można wypatrzeć przemieszczających się bojowników separatystów. No zaskakujące jest, że w tym samym czasie na przykład właśnie w bezpośredniej bliskości od Marynki działa punkt przepustkowy, gdzie przejeżdżają samochody do Doniecka. Centrum Doniecka od tego punktu jest położone 20 km. Punkt jest kontrolowany z jednej strony przez Ukraińców, z drugiej strony w odległości też takiej, którą widać, są pozycje separatystów. Ludzie kupują różne rzeczy na terenie tych ukraińskim, przejeżdżają, wracają do Doniecka. Też rozmawiałem z tymi osobami na przejściu, tym takim przejściu administracyjnym właściwie. No i te osoby, które przyjeżdżają po różne towary na teren Ukrainy, też w stosunku do Ukrainy są bardzo krytyczne. W tym obszarze frontowym w ciągu dnia można zaobserwować obserwatorów OBWE, są samochody z napisem ONZ, ale powszechnie też są krytykowane przez i zarówno przez mieszkańców, jak i przez ukraińskie wojska. Bardzo częstym określeniem na obserwatorów OBWE jest takie określenie Towarzystwo Ślepych, nawiązujące do tego, że po prostu obserwatorzy tych najbardziej krytycznych sytuacji nie zauważają. Być może jest to w jakiś sposób wytłumaczalne, bo najczęściej właściwie do strzałów i do ataków dochodzi w nocy, kiedy obserwatorzy OBWE nie mogą się poruszać, bo jest to dla nich zbyt niebezpieczne.
Godzina 9:07, Paweł Bobołowicz, specjalnie dla Radia Wnet o tym, co się dzieje w tym wrażliwym miejscu Europy, gdzie wciąż toczy się wojna. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.